kontestacja.
No witam was. Witam was. Niezwykle serdecznie. Ojej, już jesteśmy online. 30 maja. Dzisiaj z lekkim opóźnieniem. Bardzo was za to niezwykle przepraszam, ale jesteśmy o 21.07 w kontestacji. Adrian jest z nami po drugiej stronie, który teraz powie cześć.
Cześć, a nawet powiem więcej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór Marcin Hugo Kosiński po tej stronie. Z kolei osoby, które się pojawiły na naszych czatach, jak na przykład Gantz w tej chwili po raz jako pierwszy powiedział cześć i ja Wam też mówię teraz cześć na naszych YouTubach, na naszych Facebookach i na naszych Odysejach, ponieważ dzisiaj nie nadajemy na Twitchu, ale ponieważ nadajemy na Odyseju. Dlaczego? Nie mam wciąż bladego pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale jesteśmy w różnych kanałach, tam gdzie nas można znaleźć, tam gdzie nas być może chcecie znaleźć, to nas znajdziecie, żeby spędzić ten poniedziałkowy wieczór przy newsach. Adrian, jak tam minął ci tydzień? Może tak, zaczniemy.
Spokojnie, o dziwo spokojnie, tak? Bez większych jakichś tam szaleństw, udziwnień i tak po prostu jakoś tak minął. Wiadomo, wojna, to już jest tam 80 czy 90, któryś dzień wojny na Ukrainie, która miała trwać góra 3 dni. To już pandemii oficjalnie nie ma, za to no. Jest szansa na nową związaną z małpią ospą, ale jeszcze nie jest to takie rozdmuchane. No co, nowy ład niszczy kraj, inflacja niszczy kraj, czyli można powiedzieć, że już się jakoś to ustabilizowało, jest pewna stagnacja, tak?
No właśnie, ale to dobrze, cześć, inny kanał, witamy was, Gansa też witamy, jeżeli macie, jeżeli możecie powiedzieć cześć na Facebooku albo na YouTubie najlepiej, to powiedzcie, jak zrobił to właśnie Rafał. No właśnie, bo ja miałem pewien problem z przygotowaniem się do tego dzisiejszej audycji, jako że ja troszkę wypadłem z dzisiejszego obiegu ostatnio, newsowego, ale tak wróciłem z impetem dzisiaj od ranka i chciałem tak naprawdę uzupełnić wszystko wstecz i miałem duży problem, że nie ma czego uzupełniać i jeżeli, no nie wiem, no... Jedną, dlatego dzisiaj będziemy tak rzeźbić, właściwie tam mam wrażenie, że w niczym, na przykład w Waldemarze Skrzypczaku, ponieważ Polska się szykuje do wojny, być może nie wszyscy wiedzą, więc w Polsce jest takie prawie podejście, o tutaj nie widać tego, pomniejsze, o właśnie, tu jest cytat z pana Skrzypczaka, z pana generała Waldemara, że kto chce mieć broni, niech idzie do wojska. Rzekł pan generał i myślę, że to jest to bardzo kompatybilne z takim poglądem rządu, znaczy państwa polskiego. Przypomnijmy, że Polska to jest kraj, który ma najmniej broni w Europie. Znaczy chyba właściwie jedyny kraj, który ma broni podobnie, legalnej oczywiście, w Polsce to jest Rumunia. Możemy się tylko i wyłącznie z Rumunią gdzieś tutaj równać. I widzę, że jakby ta narracja jest cały czas gdzieś tam utrzymywana. To jakby Polska jest bardzo ciekawym krajem, ponieważ Polska po pierwsze jest rozbrojona, nie ma broni, a po drugie nie czyta książek. To Polska jest takim też dziwnym krajem, gdzie się właściwie jest gdzieś w końcówce Europy, gdzie się nie czyta książek, więc nie wiem, czy to jest powiązane ze sobą. Co myślisz, Adrian?
Wiesz, to nie wiem, czy to jest powiązane, ale skoro mówimy, było powiedziane tutaj, tak, w sumie z słowa generała.
Tak jest,
Skrzypczak. Jeżeli ktoś chce broń to ponieść do wojska, to ja się zastanawiam, czy wojsko w końcu zaczęło rozdawać za darmo obywatelom broń, żeby ci mogli mieć ją na własność.
I to jest ten sam pewnie generał, bo on ma 66 lat, więc on pamięta tą armię, którą ja pamiętam, do której chcieli mnie wcielić przymusowo na lat 2, potem na rok, potem na 9 miesięcy, a potem na przeszkolenie wojskowe 2-miesięczne. Zawsze chcieli mnie strasznie wcielać, ale no ja się nie dałem, ale po tych ludziach, którzy się dali wcielić, to oni mówili, że oni raczej nie strzelali specjalnie w armii. Znaczy, że oni tak no, widzieli pistolety, bo rzeczywiście były, tylko że na amunicję już nie było pieniędzy. Więc to byli ci ludzie, którzy tam byli w tej armii przez lata, miesiące, jedni miesiące, inni lata, i jakoś się tam wtedy nie nauczyli strzelać. A teraz, no, strasznie mnie jakby dziwi gdzieś ten pogląd tych wojskowych, a czy może nie, może pan Skrzypczak jest jakimś takim wyjątkiem odbiegającym od reguły, może wszyscy inni wojskowi mają prawdziwe gdzieś tam męskie poglądy, że mężczyzna powinien sobie postrzelać i niekoniecznie w wojsku, znaczy, że niekoniecznie musi jednocześnie zmywać kible szczoteczką do zębów. Wciąż mam taką wizję wojska, nie wiem, czy masz inną.
Ale powiem ci, no nie mam trochę innej wizji wojska. Wiem, że teraz to się ogląda dużo filmów, jak to amerykańscy Marines ratują kogoś tam, potem w innym filmie jest znowu kogoś tam, jeszcze kogoś tam, wiesz, obładowani sprzętem specjalnymi, treningami i tak dalej, kursami przygotowawczymi. No ale wiesz, to są amerykańscy Marines, tak?
I nam zniknąłeś na chwilę? O.
Cały czas jestem. Halo, Marcin, jesteś?
O, już jestem, tak. Zastanawiam się, kto zniknął z nas. Tak, specjalnymi treningami i to tyle usłyszałem, więc może.
Tak, specjalnymi treningami, przygotowaniami, ale to jest, wiesz, a my to są amerykańscy Marines i te ich nie inne jednostki, tak? Ale gdzie my tam Polaczki, gdzie u nas to, wiesz, przypuszczam, że jakby coś poszukali, to by znaleźli podobny sprzęt, którym obecnie Rosjanie wojują, tak? Też jakiś tam muzealny, zabytkowy.
Witamy. Witamy w Maję i Róże z nami jest. Nie wiem, czy to w tej rodzinie, o której myślę, czy może zupełnie innej. W każdym razie bardzo widzę, że się rodzinnie zrobiło. Teraz można, teraz jest ten moment, że też można się udzielać w audycji. I właśnie, i wyświetlimy tutaj takie paski, które będą bardzo przydatne. Można zadzwonić na numer. Zadzwonić, w sensie wpisać w przeglądarkę w waszym smartfonie albo w waszym komputerze zadzwońkontestacja.com i się pojawicie tam w poczekalni i możecie wejść na antenę później z kamerą albo bez kamery, jak tam chcecie, i tutaj się udzielić na naszej antenie. A o napiwkach powiemy za chwilę i ja postaram się zaraz odpalić jeszcze jedną rzecz, która będzie przydatna, więc krótka przerwa jeszcze. I lecimy zaraz dalej. No i jesteśmy już w pełni sprawni. Mam nadzieję, w tej chwili wracamy. Tutaj właśnie, tak jak myślałem, jest to cała rodzina od Maćka Binerta jest z nami również na antenie. Więc może w takim razie spędźmy razem ten uroczy wieczór z naszym premierem również. Niech premier się tutaj udzieli, bo bardzo ciekawej wypowiedzi udzielił kilka dni temu, gdzieś tam, na kongresie.
Przeszło tydzień temu.
Miarowe zyski, przepraszam, przekraczające średnioroczną z ostatnich lat, o tak powiedzmy precyzyjnie, zyski z ropy i gazu małego 5-milionowego państwa, jakim jest Norwegia, przekroczą 100 miliardów euro. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii, oni powinni się podzielić tym nadmiarowym, gigantycznym zyskiem.
Powinni.
Drodzy norwescy przyjaciele, to nie jest normalne,
yeah.
To nie jest sprawiedliwe. To jest również żerowanie, niechcący oczywiście, bo to nie jest wina przecież Norwegii, ta wojna na Ukrainie, ale to jest pośrednie żerowanie na tym, co się dzieje. Same tylko.
Co myślisz o tym, że jest to żerowanie i powinni się podzielić Norwegowie z nami, ponieważ Norwegowie mają ropę, a my mamy węgiel.
Tak, ale my mamy znowu duże firmy energetyczne, które też żerują na tym, że jest kryzys. I podniosły cenę bardziej niż wynikałoby to z sytuacji na giełdzie. i tam widziałem takie zestawienie, że ktoś tam miał ponad 200% zysków, ktoś tam ponad 500% zysków, więc czemu oni się najpierw nie podzielą z obywatelami?
Ale co to znaczy podniesienie, bo to mnie zastanawia, za każdym razem, kiedy ktoś przytacza ten argument, co to znaczy nadspodziewane zyski albo jakieś przekraczające właśnie, nie wiem co przekraczające, no ludzie płacą za to, to chyba nie przekracza tak, to niczego.
Wiesz, jeżeli masz jakąś firmę, to znaczy prognozujesz zyski na dany rok, tak? Robisz sobie jakąś tam prognozę. Ona się no. mniej lub bardziej sprawdza.
No, więc ale rzadko, rzadko wybucha wojna, rzeczywiście, tak.
I słuchaj, no nie, wiesz, to nie można nazwać tego klęską, ani nawet klęską rodzaju, że zarobiłeś więcej. Po prostu jest taka sytuacja, że zarobiłeś więcej, koniec, kropka. One są, można powiedzieć, jakieś tam nadprogramowe, w sensie nieprzewidziane na dany rok, ale to jeszcze nie znaczy, że jest to coś złego.
Czy strasznie mnie rozczula pan premier, który mówi, że ktoś się musi podzielić zyskami. To jest gość, który patronuje spółką Skarbu Państwa, które mają nadprogramowy zysk gdzieś tak średnio 400%. Orlen, Azoty, Lotos, wszystkie te jego spółki, bo to są jego spółki pod tym panem. Jeszcze go tutaj.
Mało tego, jeszcze ma ponad prywatne zyski ponadprogramowe na ziemi, tak? Którą kupił za kilkanaście tysięcy, czy tam kilkadziesiąt tysięcy, a sprzedał za kilkanaście milionów.
I to jest ten pan, który mówi, że ponadmiarowe zyski. No, znaczy, bo bardzo mnie też rozczulają te gdzieś tam komentarze, może gdzieś tego newsa tutaj będę miał pod ręką, o tych ponadwymiarowych właśnie zyskach spółek Skarbu Państwa, między innymi Orlenu i Lotosu. I oni tam się dwoją i troją, żeby pokazać, że to nie od nas zależne jest zupełnie, że my nie mamy żadnego wpływu na kształtowanie się cen w Polsce. W ogóle zupełnie nic. I żaden dziennikarz niespecjalnie tam powie, że hej, pieprzycie głupoty. I nie wiem, jakie ty masz wrażenie?
Wiesz co, no to jest, wiesz, przekonanie, że ludzie są idiotami w Polsce i faktycznie większa część wyborców PiS-u to idioci, bo łykają wszystko, co powie PiS.
A nie, no, tylko, no niestety, nie tylko PiS-u. No, nie tylko
akurat,
PiS-u.
Akurat z tej partii jest premier, tak, więc no...
No z tej, tak.
Nie da się odnoszę, tak. Do tej się odnoszę, no ale cóż zrobić, no. Oni myślą, że skoro ich wyborcy głównie to idioci, no to inni też będą idiotami i po prostu łykną takie rzeczy. Ale to jest bardzo łatwo sprawdzić, na przykład o ile wzrosła cena benzyny w Czechach, na Słowacji, w Niemczech i porównać, czy mniej więcej taki sam wzrost nastąpiło w Polsce, nie? Jak chodzi o cenę benzyny. I się okazało, tak, to jest dużo większy niż w krajach sąsiednich. Ciekawe
tutaj
dlaczego.
Tutaj mamy bardzo fajną infografikę zresztą, która może, będzie ją widać, tylko ją powiększę, która właśnie, to pokazuje. Tu nie jest język polski, ale myślę, że się połapiecie, bo to ze strony czeskiej jest. Benzyna w lutym 2022 roku. Benzyna, i tu jest czeska, jest po środku, ale to nieważne, gdzie jest czeska. Polsko tu jest na samym dole, najtańsza była, jeżeli chodzi o porównywane kraje. W maju natomiast Polsko jest już tutaj. O, no więc wyżej, ale jednak jakoś tak wciąż nisko. No, ale ważna jest gdzieś tam zmiana, która się dokonała i tu już Polska jest już na samej górze. Jesteśmy tutaj liderami, można by powiedzieć, zmiany, jeżeli chodzi o cenę benzyny w Polsce. O 30% średnio się ona zwiększyła. No i z jakże tutaj wielką przewagą, jeżeli chodzi o kolejną w kolejności Litwę. Więc lećmy naftę. Nafta, czyli diesel nasz. Tutaj najpierw. W lutym nafta, czyli diesel, był również najtańszy. Nie da się ukryć. Tylko tutaj oczywiście nie biorąc pod uwagę siły nabywczej złotówki, tylko tak porównując per saldo. I jeżeli chodzi o o maj, no to sytuacja jest dosyć podobna. Zmiana jest również największa, czyli muszę powiedzieć, że wciąż mamy taniego diesla i tanią benzynę, ale bardzo szybko awansujemy w tej cenie w górę. No i tutaj nie ma jakby uwzględnionych siły nabywczej złotówki, która jest no fatalna. Przypomnijmy, że zarabiamy, no do dupy zarabiamy. Tak, nie wiem, jak to nawet teraz, co jakiś czas przytaczamy statystyki, jeżeli chodzi o zarobki polskie, ponieważ ci, którzy chcą się gdzieś tam pochwalić, że Polacy dużo zarabiają, przytaczają średnią. My, którzy gdzieś realistycznie zaznaczamy, jeżeli chodzi o polskie zarobki, to zaznaczamy medianę, więc w Polsce zarabiają gdzieś tak około 2000 zł miesięcznie na rękę.
Wiesz, ale pominąłeś jeden rzecz, mamy kolejny sukces PiSu. Polska prowadzi w podwyżkach benzyny w Europie. Sukces PiSu, tutaj nie da się ukryć.
Tak. I myślę, że nie będzie lepiej. Już tutaj ustawiam mikrofon, żeby on był dobrze. Sajko pyta się, czy można dzwonić. Oczywiście, że można dzwonić. Wystarczy słuchać, że można dzwonić. Wystarczy wpisać zadzwońkontestacja.com i poczekać na zaproszenie od naszych hostes, które tutaj czekają na naszych dzwoniących. No dobra. To polećmy dalej w takim razie w newsach, ponieważ dzisiaj ja tutaj ogarniam. Marka dzisiaj nie ma, jak widać zresztą, i nie będzie go również w przyszłym tygodniu. Trochę będzie dzisiaj rozbita lekko audycja, ale to nie z tego powodu, tylko z powodów technicznych. Adrian, dzisiaj tematem audycji takich ogólnych, ponieważ ja dzisiaj kleciłem, zastanawiając się, jaki jest temat jakiś główny, czy da się gdzieś na czymś zaczepić, i według mnie nic się ciekawego nie działo, poza tym, że jest wojna, no ale to nikt się już nią nie podnieca po 3 miesiącach, już się mogą zabijać tam, już każdy ma to gdzieś, ale i tak dosyć późno. Znaczy, że jeżeli gdzieś tam na Dalekim Wschodzie albo gdzieś w Afryce wyżynają się w tysiącach, to nikt się tym nie przejmuje od pierwszego dnia. Więc jeżeli na Ukrainie się ludzie przestali tym przejmować od 3 miesiąca, to i tak dosyć już późno, według mnie. Więc taki temat dzisiaj zapodałem, gdzie jest moralność. A to dlatego, że tak sobie przeglądając te wszystkie newsy, zastanawiałem się nad z jednej strony systemem tym, w jakim ustawia nas państwo, to znaczy, że czy według ciebie, dawno nie mówiliśmy o patriotyzmie jako takim, czy według ciebie patriotyzm, może od tego zacznijmy, ma rację bytu w dzisiejszych czasach, tak?
Patriotyzm jako ta idea, koncepcja, jak najbardziej. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że często się go wypacza albo przypisuje do działań, które z patriotyzmem nie mają nic wspólnego. Tak, po prostu używa się tego jako, wiesz, marketingu i reklamy. No ale ci wiem, jako ta idea, koncepcja jak najbardziej ma rację bytu.
Ma? Wciąż?
Ma rację bytu, tylko jak sprawić, żeby ludzie faktycznie ją znali, rozumieli i wiedzieli, kiedy faktycznie coś jest patriotyzmem, a kiedy jest tylko i wyłącznie patriotyzm używany jako reklama czy marketing.
No bo ja mam wrażenie,
go zniekształca celowo, tak, żeby też umieli odróżnić ten zniekształcony od tej prawdziwej tej idei i koncepcji. Także
tu jest no właśnie, bo największy. Grzegorz mówi na czacie, na Facebooku akurat, że moralność kończy się tam, jeżeli przekroczysz moją nienaruszalną granicę. Czymże jest ta nienaruszalna granica? Bo mam wrażenie, że tak jest taka zabawa z państwem, z prawem, czyli z różnymi prawami różnych krajów, to jest taka gra. Znaczy, że oni cię umieszczają gdzieś tam w jakimś środku jakiejś gry, musisz uczestniczyć w ich gdzieś tam zasadach. Jacyś naiwniacy jeszcze mówią o jakichś prawach obywatelskich, mówią o jakiś tam o racji stanu mówią jeszcze. To takie jest słowo. Mówią właśnie o patriotyzmie względem tam czegoś. Ja wbrew pozorom dostrzegam pozytywne strony patriotyzmu, ale dopiero potem powiem, jak ja go rozumiem. Ale no, trudno gdzieś w tym ogromie tych newsów, które przytoczymy jeszcze za chwilę dalszych, nie mieć takiego wrażenia, że gra z państwami, z prawem może różnych państw, to jest tak, taka gra, jak bardzo uda nam się gdzieś ją albo olać, albo zignorować, albo wykorzystać. Myślę, że to chyba najlepsze jest, nie szkodząc innym, co jest właściwie niemożliwe w takiej zasadzie. No dobra, ale to rzucam taką myśl w tej chwili. Inny kanał mówi, skoro tak się przedstawiasz, to tak się przedstawiam, mówi, że trzeba zdefiniować patriotyzm i w takim razie nie czuj się ułomny, żeby właśnie ten patriotyzm zdefiniować nam teraz na antenie. Bo na przykład z takich newsów, które może nie są oczywiste, może nie wiesz, Adrian, ale od lipca każdy kierowca, no nie każdy kierowca, to jest clickbait, ale każdy kierowca kupujący nowe auto będzie musiał mieć czarną skrzynkę w swoim aucie. Być może ktoś nie wiedział jeszcze, że... Czyli wszystkie nowe homologacje, znaczy, czyli to nie muszą mieć nowe auta de facto, tylko wszystkie homologowane od lipca będą musiały mieć w środku czarne skrzynki, które będą musiały przynajmniej kosztować kilkaset złotych. I co, jak myślisz, co taka czarna skrzynka... Chyba, że czytałeś tego newsa, to wtedy ci
nie powiem. Nie czytałem tego newsa, ale wiesz, przypuszczam, że chcieliby znać ciśnienie w kokpicie, sprawność silników na każdym skrzydle, sprawność stereociągów, liczbę pasażerów na pokładzie, liczbę załogi, w tym imiona i nazwiska stewardess.
No blisko, wiem, blisko. Blisko, blisko. Taka czarna skrzynka, jak wiemy właśnie z licznych programów telewizyjnych o katastrofach, zawierała najczęściej pół godziny tak nagrania, no właśnie z samolotu, z wnętrza tam.
Z kabiny pilotu.
Tak, z kabiny i z tych mierników, które się tam, z parametrów lotu. No dobra, więc tutaj nie będzie pół godziny, będzie tylko 5 sekund na razie. Bo czemu ma tylko 5 sekund być? No nie wiadomo do końca, ale być może będzie pół godziny później. W każdym razie ma rzeczywiście badać prędkość pojazdu, otwarcie przepustnicy, czyli czy hamowałeś, czy nie. Znaczy inaczej, czy przyspieszałeś, czy nie, a później czy hamowałeś, czy nie, jak kręciłeś kierownicą i tak dalej. No generalnie co się działo przed wypadkiem. Czy miałeś włączone ABS, czy miałeś zapięte pasy. Widzisz, jak tutaj nie miałeś zapiętych pasów, to już cię stawia... Nie wiem, zależy w jakim kraju cię stawia na przegranej pozycji. I tak dalej, nie? Jakby takie różne rzeczy, które są. I teraz pytanie jest takie, czy to jest inwigilacja, czy to jest tylko dbanie o bezpieczeństwo? Bo nie
inwigilacja.
Znaczy w sumie to się nie wyklucza de facto, ale czy ty popierasz stosowanie czarnych skrzynek? Czyli na przykład, jeżeli człowiek będzie miał świadomość tego, bo będzie miał świadomość za jakiś czas, czy hamował, czy ile, jaką miał prędkość przed wypadkiem, nie? No będzie można sprawdzić, czy gość popylał 180, czy na przykład tylko stówkę.
Wiesz co, ja bym rozumiał, jakbyśmy się ograniczyli tutaj do prędkości, do tego, czy było hamowanie, czy nie było i czy ewentualnie były zapięte te pasy, ale tam było, że na przykład ma rejestrować też prędkość z tempomatu, tak? A jeżeli to ma być każde kupione auto, tak? Po tej dacie no. Wspomniane w artykule, ale na przykład jest to starszy już auto, który nie ma tempomatu, nie ma również pomiaru kąta, przechyłu auta na zakręcie i tak dalej, to skąd mamy wyczarować te dane? To już jest inwigilacja. To jest po prostu, mam wrażenie, że no, policja jest bardziej zajęta wystawieniem mandatów za brak maseczek, już w ogóle zapomniała, jak się pracuje przy wypadkach i żeby po prostu ich odciążyć z ich obowiązków, to się po prostu chce iść trochę na łatwiznę, naruszając prywatność ludzi. Tak się składa, że takie wynalazki nie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, bo znajdzie się kilka razy więcej sposobów na obejście tych zabezpieczeń. No, albo na przekazywanie fałszywych danych do czarnej skrzynki.
No nie, no okej, ale kiedy weszło w Polsce prawo, które bardzo penalizowało przekroczenie prędkości o 50 na godzinę, to ludzie mniej chętnie przekraczają 50 km na godzinę w terenach i zabudowanych, i niezabudowanych. Jeżeli weszło prawo, które zmusza, to jako pieszy mówię, zmusza ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który się zbliża do pasów, to generalnie widzę, że zaczęli przestrzegać tego. No, ludzie przestrzegają prawa w większości, no, jeżeli nie jest całkiem absurdalne. No, to jest takie...
No właśnie, dobrze powiedziałeś, nie jest absurdalne. Nie wiem, czy wiesz, ale u nas od momentu, jak wprowadzili jeżdżenie na światłach w dzień i nie tylko, to kierowcy zaczęli być jeszcze bardziej leniwi i wtedy nie zmniejszyła się ilość wypadków, tylko zwiększyła. Mało tego, były kraje, które z obawy przed właśnie zwiększeniem ilości wypadków z powodu rozleniwienia kierowców, gdyż wszędzie muszą mieć światło włączone i najlepiej jakby wszystko miało odblaski, co się porusza, to wtedy po prostu no, przestają być wystarczająco czujni. I mało tego, były kraje, które z tego powodu tego nie wprowadziły, były kraje, które wprowadziły na rok czy dwa, ale szybko zrezygnowały, bo właśnie doszło do zwiększonej liczby wypadków z tego powodu. Więc to, że będzie ta czarna skrzynka, nie sprawi, że będziemy jeździli bezpieczniej, nie sprawi, że będziemy jeździli lepiej, sprawi to, że będą ludzie kombinowali, jak to obejść, bo będą to robili i będą ludzie inwigilowani.
Dobrze, ale jeżeli by sprawiło, że ludzie będą jeździć bezpiecznie, będzie mniej wypadków śmiertelnych i tak dalej, to czy to byłoby słuszne z tego punktu widzenia?
To już wiesz, to jest lepsze, a nie zobowiązkowanie. Które modele samochodów mają na tyle komputery pokładowe zaawansowane, że są również wyposażone w kamery? Na przykład jeżeli widzimy, że zbyt blisko podjeżdżamy do znajdującego przed nami pojazdu, to na przykład... system w aucie potrafi już zacząć zwalniać za nas. Po prostu przeliczył tą trasę, przeliczył prędkość, zaczął zwalniać wcześniej, niż my byśmy zareagowali. To można spotkać w niektórych modelach samochodów, nie jest to obowiązkowe, a jednak to jest lepszym rozwiązaniem niż czarna skrzynka. Czarna skrzynka, żeby po fakcie sprawdzić, co się stało, a nie przed.
No tak, no ale to ma swoje jakby konsekwencje, ale to przytoczmy w takim razie jednego z naszego ulubionych polityków, może nie urzędnik bardziej, no ale to granica jest niewielka. Bartłomiej Misiewicz został złapany w Austrii za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Tydzień temu już doniosły media i miał on tego alkoholu tam 1,5 promila. Czyli tak, no tak już całkiem. Nie? To nie jest
podobnie
tak,
do Beatki kozidlakowej.
Tak. I tutaj przeskoczę od razu tak newsem, ponieważ trzeba by sprawdzić w takim razie, co się w Austrii dzieje przy 1,5 promila. Austria jest tutaj, jak widzicie na naszej mapce. I to jest taki kraj, gdzie, ponieważ w Polsce dozwolony limit to jest 0,2 promila. 0,2 promila to jest mniej niż jedno piwo. Znaczy, jak wypijesz jedno piwo, taki mężczyzna powiedzmy, poczeka 20 minut, to ma 0,25 promila. To jest gdzieś mniej więcej ten rząd wielkości. A jak wypije dwa piwa, to ma prawie 0,5. Ma 0,4 tam z hakiem. Oczywiście mówię o średniej. Więc w Austrii ten limit wynosi właśnie 0,5 promila, czyli jest ponad 2,5 raza większy niż w Polsce. Można tam sobie jechać i nie ma żadnego problemu. Nikt o to nie strzępi kopii, nikt o to nie daje łapówek, które idą w 1000 zł teraz dla drogówki. A myślę, że nie dmuchaj, drogi Adrianie, w mikrofon, które idą pewnie w 1000 zł w tej chwili dla drogówki polskiej, z tego co mi wiadomo. No, ale za przekroczenie do 0,8 promila kierowca płaci 300 euro albo 3000 euro mandatu. Czyli to jest tak, no też tak znośnie. Tak bym nie powiedział, że jest to bankructwo straszne. I prawo jazdy jest zatrzymywane na kilka tygodni tylko. Wcale nie jest tracone, nie jest gdzieś na jakieś miesiące, na pół roku. No nie, na 3 tygodnie tylko. Jeżeli miał powyżej 1 promila, już 1,2 nawet promila miałby niemalże, to wtedy płaci niecały 1000 albo kilka tysięcy euro mandatu, zależy tam od widełek. I traci prawo jazdy na 1 miesiąc minimum, czyli 1 miesiąc powyżej. No i tak dalej, nie? Jakby tutaj gdzieś nasz pan Bartłomiej się usadził w tych widełkach, czyli stracił prawo jazdy na minimum 4 miesiące, czyli pewnie jakieś pół roku będzie musiał jeździć z szoferem. No to jest dla niego na pewno duża uciążliwość. No niemniej, tak patrząc sobie na takie kraje, które są prawilne bardzo, to ja tutaj nie widzę jakichś znacznych kar za jeżdżenie. Mam nadzieję, że to Polska ma gdzieś tam z tyłu głowy wielki, nie wiem, wielką fobię tych, że należy, jak widzę na tych forach różne komentarze, jak ktoś gdzieś, już nie mówię o 1,5 promila, bo to dużo rzeczywiście, ale jeżeli ktoś miał 0,5 promila alkoholu we krwi i jechał alkoholem, jechał samochodem i kogoś albo potrącił, albo coś się stało, no to tam mówią, o, zamknąć go, w ogóle odebrać mu samochód, prawo jazdy, rodzinę wystrzelać i tak dalej.
No chyba, że jesteś Beatą Kozidrak, to panie sędzia powie, że jesteś piosenkarką z ważnym dorobkiem i cię uniewinnia.
Tak, ale w końcu właśnie nikt mnie nie przekonał do tego, że Polska, znaczy, że tu jest jakaś taka dziwna fobia. Mam takie wrażenie, że to jest znowu taka gra przyjęta, że jeżeli wyjedziemy gdzieś za granicę, to też oczywiście należy przestrzegać tych reguł, które są tam dużo bardziej liberalne, w sensie, że wypicie piwa albo dwóch, albo trzech w niektórych krajach nie jest żadnym problemem i jedziesz, byleby po prostu nie powoduj kolizji w tym czasie. Ale to wszystko jedno, czy powodujesz pod wpływem alkoholu, czy bez wpływu alkoholu. Jak popełnisz jakieś wykroczenie, to ponosisz odpowiedzialność. To tam nie mają z tym problemu żadnego, a w Polsce wciąż mają. Dlatego bardzo dobrze, że... Znaczy nie wiem, czy bardzo dobrze, to może błędna teza, że pan Misiewicz to zrobił w Austrii, bo to i tak było dużo, według mnie 1,5 promila.
Wiesz co, ja na przykład żałuję, że nie było porównania statystyk przy tym większym limicie, jak tam jest te 0,5 promila, bo to jest limit, tak? Mhm. Założyłbym się, że na przeliczeniu 100 mieszkańców mają tam mniej wypadków i tutaj sytuacji, gdzie nie przestrzegania przepisów w przypadku jeżdżenia pod wpływem alkoholu niż w Polsce. Czyli to nie tylko kwestia limitu, ale też ludzi, mentalności. Wiesz, im bardziej coś jest zakazane, tym bardziej kusi, prawda?
Znaczy, no w Polsce mamy przede wszystkim też stare auta. Ludzie jeżdżą starymi autami. No jak wyjedziemy gdziekolwiek do kraju bogatszego tak zwanego, czyli tam, gdzie benzyna jest droższa o 20%, ale ludzie zarabiają 4 razy tyle, to tam ich stać na to, żeby jeździć nowymi autami. Nowe auta się rzadziej mają wypadki, bo są lepsze. Nie wiem, czy tak trudno gdzieś tam zrozumieć. Tak samo, no nie wiem, drogi są lepsze. W Polsce całkiem nie są złe drogi, tak według mnie. No ale mimo wszystko to jest główna gdzieś przyczyna wypadków, a nie mentalność. No, w Europie ludzie jeżdżą jak emeryci, to fakt. Takie mam wrażenie, że chyba w Niemczech tylko jest jakiś taki jeszcze przez te też liberalne limity, też ludzie wiedzą, jak używać hamulca, gazu, a w innych krajach to już tak, jak w Anglii, to już po prostu można się zanudzić jadąc autem, jak tylko pamiętasz, żeby jeździć lewą stroną. Ale to może tylko moje gdzieś tam obserwacje. Dobra, przejdźmy, jeżeli chodzi o reguły gry, gdzie jest moralność. Zapraszam was do dzwonienia na nasz adres, właściwie zadzwońkontestacja.com i zalogowanie się tutaj jako słuchacz. Można również nam przegrywać tę audycję, można wejść na stronę napiwkikontestacja.com, które tam przebiegają w dole ekranu, tutaj o, tak się to przebiegają, i nam przerwać audycję, dając napiwek. To dla tych z was, którzy mają gest. Dobra, to zaraz wrócimy do audycji. Zróbmy krótką przerwę. No a my wracamy dzisiaj do audycji 30 maja 2022 roku. Dzisiaj Adrian i Hugo są z wami i z naszymi słuchaczami spędzamy dzisiejszy wieczór. Rzuciłem taką myśl, czy być dzisiaj patriotą, ponieważ ten temat dawno się nie pojawiał w audycji, a wciąż jest to gdzieś szafowane, to hasło. I myślę, że już teraz wszyscy stracili gdzieś ułudę tego, że jakby patriotyzm, jakąkolwiek rację bytu, jeszcze ktoś być może się gdzieś miał takie złudzenia, ale myślę, że już nie ma. Chyba, że ktoś ma, to może nas przekona. Nie wiem, czy widziałeś, co jakiś czas przytaczamy partię Razem, która jest naszą ulubioną partią do przytaczania. Czy widziałeś wystąpienie pana Macieja Szlindera u redaktora Mazurka?
Chętnie posłucham.
A proszę bardzo, to zapodam.
Nasze założenia są, my stawiamy pytania badawcze. Każdy eksperyment polega na tym, że stawia się pytania badawcze i stawia się hipotezy i one są weryfikowane przez eksperyment.
No to sprawdźcie za swoje, no po prostu, niech się pan nie gniewa. No. Dlaczego ja mam opłacać eksperymenty, w których...
Ale kto mówi, że pan będzie za to płacił?
No jak pan mówi, że budżet państwa, to ja mówię panu tak, dzień dobry, ja się nazywam budżet państwa.
To ja mówię, że to jest jedno z możliwych źródeł finansowania i poza
tym... Ale Europa też nie ma pieniędzy znikąd, jak tylko ze składek. Także z moich.
Nie, Europa ma Europejski Bank Centralny, który wytwarza pieniądze z niczego i po ostatnim kryzysie powinien pan to wiedzieć. Powinien pan wiedzieć, że po 2008 roku...
Czyli banki wytwarzają pieniądze z niczego.
Oczywiście, że tak.
Rozumiem.
Oczywiście, że tak. Dokładnie tak działa system bankowy. O, i to jest...
No i tutaj zawieźmy to stwierdzenie, ponieważ ono jest bardzo ciekawe. Czy według ciebie banki wytwarzają pieniądze z niczego?
Po części tak, ale nie w tym kontekście tego, który miał do powiedzenia ten tutaj właśnie członek partii Razem. One nie przyszły tak, damy wam pieniądze, one mogą poprzez kredyty robić tak zwany dodruk pieniądza, poprzez właśnie udzielanie kredytów, gdyż mogą udzielić kredytów na większą kwotę niż same posiadają pieniędzy w swoich zasobach. I to jest właśnie bardzo straszna rzecz. No. Wiąże się to z inflacją, z stopami zwrotu, z kredytami i tak dalej. I jak to odczuliśmy całkiem niedawno, jest to bardzo przykra rzecz, że po prostu na nas żerują, tak? Bo jakby nie było te same kredyty brane na przykład w innych krajach sąsiednich, tutaj mielibyśmy do spłacenia 1/5 do 1/10 odsetek i tak dalej.
No dobra, ale jakby to się dobrze wkomponowuje w pytanie dzisiejszej audycji, gdzie jest moralność albo gdzie jest patriotyzm, bo ponieważ pan Maciej mówi w sumie słusznie, że pieniądze banki robią z niczego, wysnuwa tutaj tezę przyszłą, że w takim razie możemy brać te pieniądze z Europy, bo on tak gdzieś tak była konotacja rozumowa, znaczy, że to znaczy, że banki robią z niczego, te pieniądze się biorą w Europie z niczego, wobec tego jako partia Razem możecie nam płacić za nasze usługi, jakiekolwiek przymusowe, tymi pieniędzmi, ponieważ one są z niczego. O,
to taka jeżeli idziemy tą logiką, że pieniądze są z niczego, to równie dobrze możemy im nic nie zapłacić za ich usługi, prawda?
No właśnie, ja też do końca nie rozumiem tej gdzieś tego przeskoku, że no pieniądze są z niczego de facto, tylko że dlaczego one mają potem pójść do partii Razem? Nie wiem.
No jak to trzeba? No, to są neokomuniści, tak? No oni zawsze chcą cudzych pieniędzy, to jak najwięcej.
No ale to nie wiem, znaczy nie wiem, czy cudzych, bo to właśnie nie wiadomo, czyje one są. Znaczy, bo powiedzmy, bo to jest odnośnie tej gry państwowej.
Ale jeżeli bank sobie wyprodukował z niczego, to w takim razie wychodzi na to, że z banku, bo jak ty sobie wyprodukujesz coś z niczego, to jest twoje, prawda?
Znaczy tak, znaczy jakby model jest taki, znaczy system działa w ten sposób finansowy na świecie, że państwa mają monopol na jakąś walutę. Polska ma na tam złotówki, Ameryka ma na dolary i tak dalej. No i potem, jako że oni mają ten monopol, na przykład Polska ma na złotówki i w Polsce trzeba płacić w złotówkach, taki jest nakaz. i trzeba pracownikom płacić w złotówkach, trzeba się rozliczać w złotówkach i generalnie jest taki przymus. I potem przychodzi sobie państwo w formie banku, a banku centralnego i banku takiego komercyjnego, zwykłego i daje kredyt, na przykład komuś 1 000 000 złotych. I on ten 1 000 000 złotych wprowadza na rynek. Znaczy, że tak po prostu się nagle generuje, się robi 1 000 000 złotych. Co się dzieje, jeżeli ktoś ma oszczędności w złotówkach i jeżeli ktoś przyjdzie, wygeneruje 1 000 000? Znaczy, że oczywiście zmniejszy się wartość tego, co ktoś ma w oszczędnościach. I potem narzeka się ekonomiści i media i w ogóle wszyscy ci, którzy udają, że narzekają, to narzekają, że ludzie nie oszczędzają pieniędzy. Co jest zupełnie bez sensu, jest oszczędzanie pieniędzy, szczególnie w walutach, ponieważ przychodzi bank komercyjny, taki PKO na przykład, i sobie generuje 1 000 000 złotych. I to rzeczywiście jest z niczego, absolutnie. I on musi odprowadzić tam bodajże chyba 3%. Musi zebrać w depozytach tam jakiś niewielki ułamek tego, że udawać, że ktoś wpłacił pieniądze mu na konto. Ale to jest tylko takie udawanie trochę tak. Tak się okiem się trochę mruga. Więc ma absolutną rację według mnie. Znaczy ja się zgadzam z partią Razem. Pieniądze się biorą z niczego.
Nie, bank robi tak zwany dodruk pieniądza na kredytach. To nie jest tak z niczego, ponieważ to musi być jeszcze kredyt. Także udzielają tego kredytu na większą kwotę niż mają sami zgromadzone. I tu jest problem.
Nie trzeba mieć zgromadzonych pieniędzy. Nie trzeba mieć zgromadzonych pieniędzy. Bank nie potrzebuje mieć zgromadzonych pieniędzy, żeby udzielać kredytu. Absolutnie nie. To jest myślenie sprzed 50 lat. Wtedy trzeba było mieć pieniądze, żeby udzielać kredytu. Teraz po prostu się go kryje.
Mały procent z tego, co udziela. Czyli jeżeli bank ma 100 zł, to może udzielić kredytu powiedzmy na kilka tysięcy złotych. Kiedyś tak bank jest. Musiał mieć kilka tysięcy złotych, żeby udzielić kredytu na kilka tysięcy złotych.
Tak jest. Jeżeli na przykład ja miałbym, nie wiem, pensję gdzieś 3 000 złotych, mi pracodawca by mi wypłacał, to jeżeli byłbym w takim systemie bankowym, to z każdą pensją, która by mi wpłynęła 3 000 złotych, mógłbym wydać sobie na swoje przyjemności 300 000 złotych na przykład. To jest gdzieś tego typu przelicznik, albo 150 000 złotych każdego miesiąca. Dlatego to jest kreowanie sztucznych pieniędzy. Ale to zobaczmy, co jeszcze pan Maciej miał do powiedzenia.
Kolejna bardzo dobra, znaczy o tym powinniśmy porozmawiać dłużej, ale tak jest. To nie jest tak, że bank jest taką kasą kredytową, znaczy
nie, bank centralny pożyczkową. Pełni inne funkcje niż normalny bank, to wiem.
Ale nawet zwykły bank tworzy pieniądze z niczego. To nie jest tak, że pan idzie do banku, zostawia swoje pieniążki i te pieniążki są mnie wypożyczone.
Ja się tu osunę zaraz ze znużenia.
To nieprawda.
Pan mi otwiera oczy po prostu. Na cały świat okazuje się, że pieniądze biorą się z niczego.
Otóż banki
moje dziecko, jak miało 4 lata, uważało, że pieniądze biorą się z bankomatu. I po prostu...
No, ale wie pan, no to trzeba wiedzieć...
Pan myśli podobnie.
Nie, no to niestety. Pan myśli tak, jakbyśmy żyli, nie wiem, w wieku XIX albo XVIII. Otóż banki, twierdzenie, że banki tworzą pieniądze z niczego, że pożyczają znacznie, znacznie więcej niż mają w depozytach, jest czymś absolutnie oczywistym. I zdziwienie tutaj, wydaje mi się, zdziwieniem właśnie tego dziecka, które dowiaduje się, że to jednak jest bankomatu. Nie,
no, wie pan, przez wieki ludzie uważali, że trzeba pieniądze zarabiać, żeby je mieć. A pan uważa, że wcale nie trzeba zarabiać, wystarczy je po prostu wziąć.
Jeżeli chodzi o ludzi, to najczęściej tak to wygląda. Jeżeli chodzi o państwo, to państwo, które jest... Znaczy państwo nie musi zarabiać tych pieniędzy, żeby te pieniądze mieć.
Ale mówimy teraz o
No i tutaj może przewiemy, żeby się nie zanudzać. No absolutnie się zgadzam z partią, najbardziej partią lewicową w tym kraju. Dokładnie tak działa ten system i nie rozumiem pana redaktora Mazurka, który musi się jakoś chyba programowo dziwić takim oczywistym rzeczom. To mnie strasznie irytuje, nie? Wśród dziennikarzy, którzy tam uchodzą za jakichś takich obeznanych w ekonomii, którzy udają, że jest inaczej niż jest. No od 70 któregoś roku, no system ogólnoświatowy, monetarny działa w ten sposób właśnie jak działa. Nie?
No, tak, okay, ale określenie, że bank tworzy pieniądze z niczego może oznaczać, że od dzisiaj masz bank, stworzyłeś sobie bank w dniu dzisiejszym, tak? I nie udzieliłeś ani jednego kredytu, nie wpłynął na konta w twoim banku ani złotówka, ale ty w magiczny sposób z niczego stworzyłeś pieniądze. Nagle magicznie powstały, więc stworzenie z niczego może też oznaczać to. Ja przypuszczam, że panu Mazurkowi chodzi o system bankowy, niekoniecznie dział tworzący pieniądze z niczego, tylko kreacjonizm pieniądza oparty właśnie o kredyty. Więc to jest terminologia, tak? Jeżeli pozwolimy na używanie zbyt ogólnikowej terminologii albo zbyt wielkich uproszczeń, to ludzie będą mogli je źle odbierać. I czasami jednak trzeba to poprawiać.
A może prawidłowo właśnie, bo nikt nie mówi o tym, że wciąż w mainstreamie tak zwanym istnieje coś takiego jak mainstream. Jest to TVN, TVP, Polsat, Interia, Onet, nie wiem, to i co tam jeszcze, WP.pl. To jest mainstream tak zwany. I one nie mówią o tym, że właśnie pieniądze się biorą z niczego. Ale przyjrzyjmy się tutaj naszym słuchaczom na naszych czatach. Ja będę na bieżąco czytał, bo aż tak bardzo nie jestem symultaniczny. Somsom mówi, że banki nie tworzą pieniędzy z niczego. To rząd tworzy pieniądze z niczego i rozdaje je bankom w postaci obligacji, co nie? No właśnie nie. Nie, to tak właśnie nie działa. To jest takie przerzucanie się trochę odpowiedzialnością. Ale bank jest takim narzędziem, z taką maczetą. Powiedzmy, że jeżeli mamy krakowskiego gangstera, jeżeli mamy kogoś w zarządzie, jeżeli mamy poniżej żołnierza, który biega z maczetą, to bank jest taką maczetą właśnie, a ten biegający to jest bankiem centralnym, nie wiem jak to inaczej nazwać. Więc niepotrzebne są obligacje do kreacji pieniądza. Obligacje są dopiero wtórnym obrotem tych pieniędzy.
No, tutaj się przydaje drukarka do druku pieniędzy, którą faktycznie wykorzystuje rząd, tworząc pieniądze z niczego i nie rozdaje ich w obligacjach, a w programach socjalnych.
Grzegorz Godlewski mówi, a tak o tym nawet nie wiedziałem, że 31 marca podwyższono stopę rezerwy obowiązkowej do 3,5% z 2%. Ja nawet myślałem, że jest 3%, jest taki obowiązujący. No to było 2%, no teraz jest 3,5%. Rzeczywiście trzeba trzymać. Z tych pieniędzy, które można gdzieś tam wydać wirtualnie. Wobec tego pamiętajmy, że licencje na banki ma bardzo określona, bardzo mała grupa organizacji. No, mamy tych banków, zależy jak liczyć, kilkanaście albo kilkadziesiąt, jeżeli chodzi o te mniejsze banki gdzieś tam, które sobie są w Polsce.
To jest tak właśnie, psycho, już się nie dzwoni do nas przez Skype ani Discord, to już od jakiegoś czasu było mówione, tylko przez zadzwoń.kontestacja.com.
Tak, trzeba to wpisać sobie w dowolną przeglądarkę.
Skype i Discord już nie działa, nie banga, tak?
To już jest niemodne jest już. Już jest nie trendy, już zupełnie nie używamy tego. Ale tamta forma, która działa, czyli zadzwońkontestacja.com, działa bardzo dobrze, przynajmniej tak powinna działać. No dobra, no i jak tutaj, to może jeszcze gdzieś tam newsik obok i wrócimy do tematu moralności, 21.55, ponieważ Ukraina, która jest tutaj naszym gdzieś bohaterem, która powraca zarówno jeżeli chodzi o newsy i życie gdzieś, no, którym żyją ludzie dookoła, no i tutaj w kontestacji też co jakiś czas, więc pan Zeleński już kolejne prawo, o którym mówiliśmy kilkukrotnie, tylko jakby jeszcze bardziej douszczegółowił, wprowadził już możliwość konfiskaty majątku właściwie w tym momencie już kogokolwiek. Takie mam wrażenie, że dotychczas były takie etapy wprowadzenia prawa na Ukrainie. Najpierw oligarchów rosyjskich, tylko tych tam na samej górze, można było im skonfiskować majątek. Potem można było skonfiskować majątek każdemu obywatelowi rosyjskiemu, który miał interesy na Ukrainie. Potem można było skonfiskować majątek każdemu, kto zaprzeczał wojnie, inwazji rosyjskiej na Ukrainie i kto w ogóle jest przeciwko Ukrainie jako takiej. A teraz już w ogóle prezydent ma teraz prawo do skonfiskowania majątku kogokolwiek, kto się krzywo popatrzy na Ukrainę, na Zeleńskiego, na władzę i kto powie, że ona jest niedobra. I w ogóle już teraz każdemu. I wciąż jakby to świat kupuje. Wciąż tutaj nie ma problemu z tym prawem, które już na Ukrainie jest tak zupełnie gumowe, że praktycznie w formie dekretu może nowy prezydent Ukrainy skonfiskować, czyli znacjonalizować majątek komukolwiek już. Już zapadło to ostateczne prawo, właściwie już chyba nie wiem, jak bardziej gumowe mogło być to prawo, które umożliwia skonfiskowanie dowolnego majątku osobie, której należy go skonfiskować i wciąż wszyscy są za pan brat z władzą Ukrainy, że to jest państwo prawa albo że chce być państwem prawa. Tudzież, no więc nie jest, według mnie zupełnie.
Spotkam się z takim powiedzeniem, że w miłości i na wojnie nie ma zasad, tak? Jakby nie było, tak. Słuchaj, oni walczą, oni się bronią, nie atakują, się bronią, chcą się odbudowywać, chcą się odtwarzać, chcą zadbać o swoich obywateli. Czy sankcje działają? Tak. Czy działają we właściwym tempie? Ciężko powiedzieć. Niemniej Abramowicz nie jest już właścicielem klubu piłkarskiego dzięki sankcjom, bo go nie stać najzwyczajniej. Dzięki sankcjom Rosja naprawdę ma wielkie problemy i wraca się nieco w czasie do sytuacji, gdzie w ich pralkach nie będzie automatycznych pralek, będą analogowe, bo nie ma podzespołów, które muszłoby wykorzystać, ponieważ wszystkie zostały wykorzystane w kilkunastu do kilkudziesięciu głowicach rakietowych i brakuje mikroprocesorów w Rosji. Więc tutaj, wiesz, no to jakoś...
Chciałbyś żyć w kraju, gdzie premier albo prezydent, albo premier może znacjonalizować dowolny majątek osoby, która się krzywo na niego popatrzy?
Zapomniałeś dodać, w kraju toczonym przez, w kraju, w którym toczy się wojna, który broni się przed najeźdźcą.
No na przykład.
Bo,
no.
Bo tutaj kontekst ma znaczenie, tak? Jeżeli nie byłoby wojny, nie byłoby żadnej agresji Rosji na Zełenski chciałby odbierać pieniądze, no to byłoby to bardzo B, ale mają wojnę, bronią się, walczą o życie, dbają o obywateli i mieszkańców, więc no czegoś to trzeba finansować i jestem w stanie zrozumieć jego motywy.
Okej, okay, czyli usprawiedliwia, jakby to, że jest
wojna. Ja nie wiem, że usprawiedliwia, tylko rozumiem motyw, rozumiem, co go do tego popchnęło i go skłoniło. Nie mówię, że to jest dobre, ale jestem w stanie zrozumieć, dlaczego zrobił taką niedobrą rzecz.
No dobra, to też możemy zrozumieć. No to ja też rozumiem człowieka, który chce mieć pieniądze, po prostu ustawia... No tak samo jak nasz premier, no, ustawia reguły takie, żeby móc zabierać pieniądze, no, nie nazywając się złodziejem, ponieważ wedle prawa nawet jak ktoś powie na niego złodziej, to podlega karze do 2 lat więzienia jako obrażenie funkcjonariusza publicznego. Wobec tego złodziej, który kradnie, jest z drugiej strony ustanawia prawo, które zabrania nazywania go złodziejem, ale stan faktyczny się nie zmienia. Nie? No to okej, okay, no my to rozumiemy. On chce mieć kasę, a my mamy na niego robić. Tak to działa. Nie? Tak.
No tak, w przypadku premiera on nie toczy wojny z innym krajem, tak? Po prostu jest zwykłym pi i jeszcze pi, tak? No to... Więc to toczy... też jest różnica. Jaką wojnę toczy? Z kim toczy?
No wydaje...
Kto nas jeszcze... tu najechał?
No jeszcze nie najechał, no ale może najechać, no to się wydaje na zbrojenia. No państwo w swoim gdzieś tam ideologii powstania, czy usprawiedliwia się. No państwo to jest organizacja przestępcza, która się usprawiedliwia tym, że musi być, bo inaczej inna organizacja przestępcza ją zaatakuje. Więc ono sobie tam mówi, że no to trochę kradniemy i wydajemy na obronę. Nie? Tak jest... przypomnijmy, może z historii, Adam Smith i tak dalej, tacy klasycy, którzy mówili, że właśnie, że państwo musi się bronić. To jest jego funkcja, właściwie jedyna, nie? Że bronić się zewnętrznie przed innym państwem i wewnętrznie przed tam mordercami, przestępcami, bandytami i tak dalej. Czyli musi dbać o policję, wojsko i sądy. I szczątkową administrację, żeby to wszystko obsługiwała. O, no. No, ale tyle, nie? I teraz tutaj nie mam jakby gdzieś furtki, żeby na przykład zabierać komuś majątek, tylko i wyłącznie dlatego, że jest jakieś narodowości. No, jakby państwo, znaczy prawo na Ukrainie w tej chwili jest bardzo rasistowskie. Czy tam bardzo nacjonalistyczne, może bardziej tutaj, może to nie rasa, tylko ze względu na narodowość wywłaszcza ludzi i ze względu na poglądy również. Może kogoś zamknąć do więzienia, może kogoś wcielić do armii przede wszystkim przecież, jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, to jest też skrajnie nacjonalistyczne prawo, kiedy cię wcielają na siłę do armii na przykład, albo nie wypuszczają cię z kraju. Bardzo niefajne, nie? Prawo.
Powiem ci tak, no to nie jest coś, co zrobili, bo chcieli, albo bo zrobili, bo mieli kaprys, tak? To również nie jest jednak z głupich wypowiedzi, że jeżeli któryś kraj ma więcej z nadplanowanych zysków, to powinien się dzielić. Nie. Oni są zmuszeni do tego, żeby utrzymać państwo w bardzo trudnej sytuacji. To nie jest to, że oni chcą. Ja wiem, że nie chcę, ale muszę, brzmi słabo. Niemniej przypuszczam, że gdybym miał jakąkolwiek inną możliwość finansowania państwa, akcji zbrojnych, dozbrajania się żołnierzy, szpitali, pomocy obywatelom, to by to zrobił, tak? No niestety tą ilość możliwości miał bardzo ograniczoną i mu się kurczy cały czas.
No dobra, to w takim razie gdzie tu jest patriotyzm, jeżeli jeszcze chcecie wypowiedzieć się na ten temat, to tutaj obserwujemy i YouTube'a i Facebooka, możecie komentować i my tutaj będziemy was przytaczać, to przejdźmy w takim razie bardzo a propos, myślę, że temat, jeżeli chodzi o pana Orbana, czyli naszych Węgrów, ponieważ pan Viktor Orban, ponieważ został zaprzysiężony ponownie na stanowisko dyktatora tego kraju, wprowadził stan wyjątkowy natychmiast, dwa dni później bodajże, oraz co zrobił? Zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze wprowadził dwoistość ceny za benzynę, czyli benzynę droższą dla obcokrajowców i benzynę tańszą dla naszych. To po pierwsze. A po drugie zapowiedział, że w ramach stanu wyjątkowego wszystkie zyski, które są właśnie nadwymiarowe, to tak poszedł jak pan premier nasz Morawiecki, tylko że on tak bardziej w praktyce, bo on jest praktyk, a nasz jest tak trochę teoretyk, że zabierze wszystkim firmom, które za dużo zarobiły, to zabierze pieniądze. To jest piękne. Nie? Nie powinniśmy się cieszyć?
No i to już jest zwykłe pi, pi, pi.
No, złodziejstwo? Czy jest jeszcze bardziej skrajne złodziejstwo niż to, co zrobił pan Orban? Znaczy robi w tej chwili, nie zrobił jeszcze, robi w tej chwili na Węgrzech. Czyli już właśnie tam już nie ma żadnych reguł. I tak samo na Ukrainie, nie? Tylko że Ukraina toczy rzeczywiście jakąś tam wojnę, a Węgry nie toczą żadnej wojny, tylko po prostu korzystają z tego, że mogą to zrobić. Że państwo jest od tego, że może coś zrobić i tam się na przykład nacjonalizuje, jeżeli ktoś miał jeszcze jakieś plany, żeby inwestować na Węgrzech, no to mam nadzieję, że mu przeszło. Już w tej chwili żadne inwestycje na Węgrzech myślę, że nie powinny mieć miejsca. Jak się ludzie wycofują z Rosji tak demonstracyjnie, to Rosja jest teraz dużo bardziej praworządna niż Węgry tutaj, nasze, europejskie Węgry, więc to tam się powinno demonstracyjnie opuszczać ten kraj. I według mnie Ukrainę powinno się demonstracyjnie opuszczać, które również ma zamordystyczne prawo, które umożliwia nacjonalizację nawet nie tych zysków. Na Węgrzech to są tylko zyski, a na Ukrainie to jest majątek cały. Można komuś znacjonalizować, czyli ukraść.
Wiesz, tylko pamiętaj, że firma ma dobrych księgowych, to tak poprowadzą firmę, żeby się utrzymała, a co roku wykazywała straty. Więc od strat co rząd może zabrać? Nic. Więc tu jest pole do popisu dla księgowych.
Według mnie prawda, tak.
A z tą praworządnością w Rosji to trochę przesadziłeś, bo legalnie stwierdzili, że można łamać prawa patentowe i znaki towarowe i je wykorzystywać. Więc no, to już jest
o,
też no. zwykłe pipi, jak na Węgrzech.
A dlaczego? Dlaczego łamanie prawa patentowego jest niezgodne z moralnością?
Nie mówię, że łamanie prawa patentowego, tylko pozwolenie i więc zachęcanie do łamania praw patentowych i znaków, do kradzieży, do podszywania się.
Nie, no prawo patentowe...
Do przywłaszczenia sobie cudzej wartości i własności.
No to jest pytanie, bo tu jest własność intelektualna jest oczywiście szerokim tematem. No
ale
nie mniej.
Własnością.
No jeżeli ktoś tak powie. To tylko tyle. No jeżeli ktoś tak powie, to wtedy jest. Prawo patentowe działa w ten sposób, że jeżeli ktoś coś wymyśli, na przykład, nie wiem, super deskę do kibla, otwierającą się w czterech wymiarach i zastrzeże to w urzędzie patentowym, to jeżeli ktoś inny wymyśli taką samą deskę klozetową, niezależnie od niego, już nie może nic, nie może jakby się nią posługiwać, nie może ją jej sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega prawo patentowe. Nie chodzi o kradzież komukolwiek, czegokolwiek. Chodzi o pewną ideę i o pewien wynalazek, który ktoś zastrzega jako koncept. I nie chodzi o znak towarowy w tym momencie, tylko o koncept jakiś. Ja nie widzę tutaj żadnego problemu z tym, że ktoś narusza czyjś patent w sposób bezkarny. Według mnie patenty są bliższe kradzieży niż ich łamanie. Czy się mylę?
Ja się z tobą nie zgodzę.
Bardzo mi miło, no to dlatego też...
Z prostej przyczyny, no jeżeli coś wymyśliłeś i ktoś chce rozwinąć to, co wymyśliłeś ty, to powinien się z tobą w tej sprawie porozumieć. Ale jeżeli ktoś chce sobie przywłaszczyć to, co wymyśliłeś ty, sprzedawać to samo, co ty wymyśliłeś, podszywając się pod ciebie, jest do tego jeszcze zachęcany przez rząd, to ten rząd zrobił coś bardzo, bardzo brzydkiego.
A jeżeli ktoś wymyślił coś niezależnie, to samo. Nie wiem, no na przykład, to weźmy przykład. Apple ma zarejestrowaną lampkę, diodę migającą w rytm z bicia serca na swoich laptopach i swoich nie tylko laptopach, ale głównie. I to jest zastrzeżone. I nikt nie może z tą samą częstotliwością migać sobie tej diody tam, bo to jest opatentowane. Czy to powinno być chronione?
Słuchaj, przy rejestracji jakiegokolwiek patentu sprawdzane jest to, czy ktoś już wcześniej tego nie wymyślił. Nawet jak wymyślił, a nie opatentował, to nie
bicie
możesz
serca. Dostać
na to patentu. To nie jest bicie serca. To jest lampka świecąca w rytm bicia serca.
No dobra. No i
jeżeli nikt wcześniej nie wynalazł tego, ale nie. Nawet nie opatentował. Na przykład ktoś mógł wynaleźć to wcześniej i nie opatentował, no. Ty już patentu na coś takiego nie możesz dostać. I tak działa prawo patentowe.
No tak, jeżeli ktoś upublicznił. Tak, ale no dobrze, ale no nie mniej. Patenty idą... Bo ja rozumiem, ja to nie jestem takim całkiem abnegatem, jeżeli chodzi o prawo własności intelektualnej. Jeżeli ktoś sprzedaje swoje buty, czy tam torebki pod marką Louis Vuitton i ktoś inny sprzedaje pod marką Louis Vuitton, to się pod niego podszywa, czyli po prostu okłamuje odbiorcę, że to są te torebki, a to nie są te torebki. To są inne zupełnie. To wtedy jest podszywanie się. To tak jakby ktoś powiedział, że ktoś sprzedaje usługi takie, jak mówi, że to ja na przykład, podszywa się, że ja jestem Kosiński i kogoś tam chcę oszukać na przykład. Okej, to jest podszywanie się pod jakąś osobę. Ale nie chodzi o to. Chodzi o patenty. Chodzi o rzecz, którą ktoś, kawałek kodu, którą ktoś gdzieś napisał i nikt inny nie może tego kodu użyć. No to jakby prawo IT jest, jak wiesz, tutaj bardzo szerokie. Nikt nie może kodeków użyć takich czy innych. Nikt nie może tego napisać. Nawet zupełnie jakby, jeżeli chodzi o podstawowość kodu, jest tutaj nieważna. No, firmy tak naprawdę żyją dzięki patentom w większości. No, Apple mogłoby dzisiaj już niczego nie robić, albo Microsoft, albo te inni hegemoni, i oni żyliby do końca świata jeden dzień dłużej tylko i wyłącznie z tych patentów, które są dotychczas.
Nie do końca świata dzień dłużej. Pamiętaj, że patenty mają swoją datę ważności, one nie są chronione w nieskończoność.
No tak, no ale na tyle dużo, jeżeli chodzi o IT, że to właściwie to jest do końca świata IT de facto. Czyli obstajesz, że tak, miejmy patenty. No dobra, no to jeszcze pójdźmy ostatnią przerwę i ostatni dział jeszcze przed nami. Przerwa. A my wracamy do audycji, wydania głównego w kontestacji. Ja jeszcze patrzę, jakie tutaj ciekawe informacje. Może ty masz jeszcze coś ciekawego pod ręką, na co można by się powołać?
Jak masz tego linka ode mnie, to tutaj a propos moralności o tym, jak to się stało, że Gazeta Wyborcza jest uznawana za transfobiczną i seksistowską.
Tak jest, tutaj powiększam. To jest ten raport. Raport jest o
12 strona, jak dobrze pamiętam.
Tak, zaraz się tutaj do niej dogrzebiemy. Chciałbym tylko przytoczyć, że jest to Human Rights o prawach człowieka, znaczy o sytuacji praw człowieka, jeżeli chodzi o lesbijki, gejów, biseksualistów, transseksualistów, interseksualistów, nie wiem jak się to po polsku nazywa, w 2022 roku. Przewijamy na stronę 112 rzeczywiście. Proszę bardzo. Powiększamy, co tutaj ciekawego się znajduje.
Po prawej stronie, tak, nad tym fioletowym nagłówkiem po prawej stronie jest ostatni akapit, tak, zaczęty się od słów several NGOs.
Jest. Tak, o tym będziecie widzieć połowę tutaj. No, dawaj.
I tak się składa, że Gazeta Wysokie Obcasy oraz Gazeta Wyborcza zostały uznane za transfobiczne ze względu na to, iż są tam bardzo niedobre feministki, które piszą artykuły obrażające właśnie ludzi transseksualnych. To jest, proszę Państwa, hit. Gazeta, która uważa się za wolnościową, liberalną.
No jest liberalna.
Jest oceniana tak źle. To jest, proszę Państwa, tutaj jest nawet cały ruch, który się nazywa, ma swoją nazwę specjalną. I to jest
tutaj się nazywa
TERF. I tak się składa, że to jest nowe zjawisko, które właśnie występuje wśród ludzi ze środowiska LGBT i inne literki, i dotyczy głównie feministek, radykalnych feministek atakujących pozostałe osoby z tej grupy.
Ale właściwie, no dobrze, no bardzo, znaczy jeżeli oni takie mają opinie o Gazecie Wyborczej, czyli o Agorze jako takiej, no to co by myśleli o całym ruchu tak zwanym prawicowym, albo wolnościowym zupełnie, który z wolnością akurat w tym przypadku nie ma wiele wspólnego, ponieważ wolnościowcy tak zwani strasznie nie lubią, nie? Tam gejów, transseksualistów i tak dalej, i tych wszystkich LGBT. I ja tego do końca nie rozumiem osobiście, ale to widzę, że już wszyscy są już anty. Gantz mówi tak, TERF, trans. O, jesteś, strasznie trudne słowa są, które możecie przeczytać.
Trans Exclusionary Radical Feminist. Czy feminist?
Albo feminizm. I że to nic nowego. Czy jeszcze jakiś komentarz? Bo ja właściwie nie wiem, jak mam się do tego odnieść za bardzo.
No, świat staje na głowie, tak? Gazeta, która właśnie uznaje się za LGBT, coś tam dalej, friendly, się okazuje, że jednak nie jest taka friendly, nie? Co najlepsze, nigdzie tego ta gazeta nie skomentowała. Cisza w eterze. Można informację o tym znaleźć na kilku kontach na Twitterze. Aż dziwię się na przykład, że prawicowe, konkurencyjne media tego nie wyciągnęły. Bo szłoby narobić tutaj wstydu na całą Polskę, że nawet osoby nie czytające Wyborczej wiedziałyby, że Wyborcza mimo już taka LGBT, coś tam dalej, friendly, to friendly nie jest. I to by była sensacja. Ja przypuszczam, że paskowy w TVP miałby używanie przynajmniej z tydzień.
Ale to był jakiś tam raport. Ja tutaj mam ciekawszą informację z bliższego świata nam, ponieważ Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł był, że Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, to jest taki, no taki właśnie ośrodek, który ściga wszystkich, którzy nie są lewakami w tym kraju, że nazwał pana Marcina Rolę, ten pan, który został zablokowany przez kolei przez ABW i którego kanału nie można oglądać, nazwał go patostreamerem, a on chyba poszedł do sądu, bo no, skoro jest orzeczenie sądu, to on musiał pójść do sądu, żeby go tak nie nazywać, a sąd powiedział, że można go nazywać jako patostreamera. No i ja bym się cieszył, jakby ktoś mnie nazwał patostreamerem. Znaczy, że ktoś kogoś w ogóle przejmuje to, co ja robię.
To oznaczałoby też, że uważa ciebie za Boga, tą osobę.
Dlaczego?
Bo się okazuje, że ci patostreamerzy to też wcale nie zarabiają mało na tych swoich patostreamach.
Tak, i oni tam przerzucają oczywiście, bo pan Marcin się no też tam swoimi różnymi inwektywami obdarzał różnych ludzi. No i niech oni się obdarzają i po co się tam ściągać po jakichś sądach? Zupełnie tego nie rozumiem, żeby żądać jakichś przeprosin i żeby... To strasznie dużo czasu zajmuje takie chodzenie po sądach. Trzeba na rozprawy chodzić, pilnować w kalendarzu, szczególnie, że te rozmowy sądowe są rzadko. Po co to? No powiedzmy sobie, Marcin Rola patostreamer. To też powiemy, może nas pozwie.
Koniec się nie dorobi na ten pozwie, bo niestety nie mamy kasy.
No nie wiem, czy bym chciał kasy tak naprawdę. No myślę, że bardzo się nie podoba ten ośrodek monitorowania zachowań, który mi też się nie podoba osobiście, bo to są gdzieś tam ludzie, którzy muszą wykazać swoją pożyteczność, którzy nie są specjalnie pożyteczni. No dobra, ale to nie ścigajmy się w sądach. Jeszcze tutaj rzucam okiem, czy coś ciekawego się pojawiło.
Tak, druga ciekawostka bankowa z dzisiaj. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie Amber Gold.
Brawa.
Dla tym, którzy mogli gdzieś przemknąć bez większego rozgłosu. Ciekawe, dlaczego bez większego. I po prostu no, jest prawomocny. Tutaj podobno faktycznie zostało 15 lat więzienia.
Ja przegapiłem, tak że nie wiem.
Oraz 25 lat więzienia dla pana Marcina P.
Czyli z czego już odsiedzieli większość w areszcie.
W każdym bądź razie w końcu zapadł prawomocny.
Czyli da się po 15 latach zapaść wyrok. Tak działa super niezależny system sprawiedliwości w Polsce. I nie ma bardziej patologicznej sytuacji, kiedy rozprawy się toczą po kilkanaście lat. To jest wszystko jedno, jaki zapada wyrok w nich ostatecznie. To ja jeszcze jeden news rzucę na sam koniec dosłownie, ponieważ rewolucyjne zmiany idą w prawie pracy polskim. Mianowicie odnośnie zdalnej pracy. Wszyscy pracują już zdalnie od kilku lat, więc prawo zostało wreszcie dostosowane. Znaczy nie zostało jeszcze, będzie dostosowane w taki sposób, że będzie można prowadzić wyrywkowe kontrole na posiadanie, nie na posiadanie, na bycie pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Czyli jeżeli pracujesz sobie w domu, będzie możliwy nalot albo w knajpie, czy nie jesteś pod wpływem alkoholu. Tu jest zwizualizowany alkohol koło laptopa. Dokładnie tak pracuje każdy. O, to jest wizja każdego na home office. To dokładnie jest, jeżeli ktoś ogląda nas z wideo, to tak. Tak wygląda pracownik. Czy tak pracujesz na home office, Adrian?
Oczywiście, że nie.
Nie tak? Znaczy, że nie masz laptopa? Czy segregatorów nie masz?
Znaczy, mam laptopa, segregatorów nie mam. Nie mam alkoholu na biurku. Trzymam go w lodówce i mi się chłodzi do wieczora, kiedy skończę pracę. Ciepły, pić o fuj jak zwierzę.
I będzie można prewencyjne kontrole trzeźwości pracowników i osób zatrudnionych na kontraktach, co ciekawe, czyli na B2B, przeprowadzać. Ja nie wiem, jak to w praktyce będzie wyglądało, czy że pracodawca będzie nagle pukał i powiedzieć, że pan jest w pracy teraz, proszę dmuchać w balonik, nie wiem, albo test na alkohol, znaczy na narkotyki. Proszę nasikać nam tutaj. Dzień dobry, ja tu jestem. Pana pracodawcą, proszę mi tu nasikać do próbówki. Bo jak nie, to nie wiem, to pana zwolnię dyscyplinarnie. Bardzo. Jestem.
Ale mnie ciekawi jedno. Zażywanie narkotyków w Polsce jest nielegalne. To po co dodatkowe zabronienie spożywania narkotyków w trakcie pracy? To trochę bez sensu jest, nie?
Podwójnie nielegalne. No właśnie, ja nie wiem, posiadanie jest nielegalne, nie wiem, czy zażywanie też jest nielegalne, czy...
Tylko ja wiem, że na receptę i to nie wszystkie, tak?
Ja wiem, że żeby zażywać, to trzeba go posiadać też, to jest jakby logiczna gdzieś tam konstatacja. To tak samo jak z prostytucją, można ją uprawiać, ale nie można brać za nią honorariów, czyli...
To nie jest ani dozwolone, ani zabronione, jest takie pomiędzy.
No, to znaczy jest... nie można. Nie można czerpać korzyści majątkowych, o czym się przekonałem. No, czyli z bzykania się. To nic
nie, ze stręczycielstwa.
Czyli z bzykania się.
A jeżeli kobieta nie będzie stęczona, zrobi to sama od siebie, to nie będzie B. Tylko tak, nie można tego ułatwiać, tak jak było, takie ciężkie słowo w tych przepisach. Tak,
czyli tak. No to się często nazywa również małżeństwo, ale nie zawsze. Czasem jest to za darmo. No dobra, okej, to jeżeli jeszcze ostatnie, rzut okiem na czata naszego, Grzegorz. Tak, Grzegorz mówi, że Plichta, czyli ten od Amber Gold, miał szczęście, że jest winny, bo inaczej by siedział za darmo, na darmo. Tak, kilkanaście lat, przypomnijmy, przesiedział ten oto człowiek, również ze swoją małżonką i nie było wiadomo, czy siedzi za ten, jakby za winę, czy za niewinę.
W artykule nie znalazłem, czy już odsiedzany czas im wliczą w wymierzoną karę, to by oznaczało, że lada moment wyjdą.
Wliczą. Mhm.
Z drugiej strony to też pokazuje, jak PiS-owi i członkom partii PiS-u zależało na rozliczeniu tej afery, tak? Po kilkunastu latach mamy kolejny sukces PiS-u.
No wiesz, no, sądownictwo jest niezależne oczywiście, tak wszyscy mówią od władzy, że tak świetnie działa prawo polskie, że sprawy gospodarcze się robi kilkanaście lat, 15 lat się robi. I to jest ta jedna, taka, na którą wszyscy zwracają uwagę. No, wszyscy, jest mnóstwo innych, na które się mniejszą zwraca uwagę, które też się toczą po kilkanaście lat. Czyli że nic, tylko kraść tutaj w białych rękawiczkach albo w białych kołnierzykach jednocześnie i białych rękawiczkach. Takie mam wrażenie. No dobra, to by było chyba na tyle. To chyba będziemy kończyć. Dzisiaj lekko improwizowane wydanie główne. I był z wami w takim razie Marcin Hugo-Kosiński.
I Adrian, dobrej nocy życzę.
Dobrej nocy, bawcie się dobrze, a ja zaraz znajdę O, tu się jest.
Albert, wychodzimy!